Boża obecność. I kiedy myślałem o tym, co powiedzieć dziś wieczorem, nasuwało się jedno słowo. Jedno słowo do mojego serca, jedno słowo do moich myśli, które określa Boży charakter. I to, o czym będziemy mówić, Bóg wnosi do naszego życia poprzez swoją obecność. Czym więcej będziemy z Panem przebywać, czym więcej Bogu damy dostęp do naszego życia, to, o czym dziś będziemy mówić, stanie się takim normalnym, czymś zwykłym w naszym życiu. A chciałbym mówić dzisiaj o wstrzemięźliwości. Wstrzemięźliwość. Bóg jest Bogiem pokoju, Bóg jest Bogiem miłości, Bóg jest Bogiem cierpliwości i te wszystkie atrybuty, cechy swoje wnosi w nasze życie poprzez to, że wypełnia nas swoją obecnością. A więc mówimy o Bożej obecności, nie o jakimś dobrym samopoczuciu czy o chwili uniesienia, ale mówimy o Bożej obecności, która zmienia nasze życie, która sprawia, że stajemy się innymi ludźmi, kształtuje Bóg we mnie nowego człowieka. Stare przysłowie polskie mówi, z kim obstajesz, takim się stajesz. Stajemy się podobni do Pana, do Boga, gdy z Nim przebywamy, gdy Mu pozwalamy, by wypełniał nasze życie, by Jego obecność ogarniała nas, gdy spędzamy z Nim czas, gdy skupiamy naszą uwagę na modlitwie, gdy szukamy Jego oblicza, gdy wgłębiamy się w Jego Słowo, gdy rozmyślamy o Nim, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas. I także Bóg wnosi w nasze życie cechę wstrzemięźliwości. Wstrzemięźliwość, czyli opanowanie. Umiejętność powstrzymywania się. Bardzo ciekawe. Czy jest ten temat nam potrzebny? Czy jesteśmy ludźmi opanowanymi, wstrzemięźliwymi? I bynajmniej wstrzemięźliwość nie ma tylko na myśli opanowania pożądliwości, która gdzieś tam w nas się wyzwala. I wstrzemięźliwość to nie jest temat tylko dla zakochanej pary przed wstąpieniem w związek małżeński. Dlatego, że opanowanie, umiejętność powstrzymywania się jest nam wszystkim potrzebna. Dlatego, że poprzez to wydajemy świadectwo, że Bóg mieszka w naszym życiu. Kiedy jesteśmy ludźmi opanowanymi, umiemy się powstrzymać, jesteśmy wstrzemięźliwi. A kiedy nie wytrzymujemy, kiedy zdarzy nam się chwila słabości i puszczają nam nerwy i nie opanowaliśmy siebie, to umiemy ładnie przeprosić, ładnie umiemy się ukorzyć i powiedzieć: przepraszam bardzo, że się uniosłem, że nie umiałem się powstrzymać. To czyni Bóg w naszym życiu, jeśli mówimy, że mieszka w naszym sercu. Bo gdy mówimy, że Bóg mieszka w naszym sercu, to także wnosi swoją atmosferę do naszego życia. Amen? Świat nas prowokuje. Będziemy zawsze narażeni na prowokacje. Wszędzie, w każdym miejscu. Mnie także świat prowokuje. Wszędzie, gdzie jestem, czy się znajduję, czuję tą prowokację. I potrzebujemy Bożej obecności, tej umiejętności Boga, by być opanowanymi, umieć się powstrzymać, żeby nie wybuchać nerwami, żeby nas nie ponosiło, żebyśmy nie dali upust naszej żądzy, po prostu, abyśmy byli wstrzemięźliwi. W liście do Tytusa, w drugim rozdziale, apostoł Paweł napisał do swojego przyjaciela, współpracownika, jednego ze swoich liderów, Tytusa, krótki list i w liście tym w drugim rozdziale, ja przeczytam najpierw z Biblii Warszawsko-Praskiej, 11, 12 i 13 werset, ale też odwołam się do naszej Biblii Warszawskiej. Przynajmniej jeden werset. Ukazała się bowiem łaska Boga, by zapewnić zbawienie wszystkim ludziom. W Biblii Warszawskiej czytamy, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I wiersz 12. Ona to, czyli łaska, ta Boża łaska, zachęca nas, byśmy się wyrzekli bezbożności i ulegania światowym rządzom i rozpoczęli żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Biblii Warszawskiej wiersz 12 brzmi tak: nauczając nas, czyli łaska Boża naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oto wola Boża. I tego musimy uczyć w Kościele, bo tego uczył apostoł Paweł Tymoteusza, tego uczył poprzez swoje słowo. I kiedy czytam na temat wstrzemięźliwości, tych wersetów jest bardzo wiele, a więc człowiek musi dążyć do tego poprzez społeczność z Bogiem. Oczywiście nie polega to na samodyscyplinie, bo sami jesteśmy słabi i sami o własnych siłach nie wyprodukujemy wstrzemięźliwości. Ona do pewnego stopnia, do pewnych granic będzie możliwa, natomiast potrzebujemy Boga, abyśmy byli opanowani, abyśmy umieli się powstrzymać, abyśmy byli wstrzemięźliwi. Potrzebujemy Bożej obecności. Bóg poprzez swoją obecność daje nam pokój, jakiego świat dać nie może. Tak samo Bóg udziela nam tej cechy wstrzemięźliwości, opanowania, umiejętność, duchowa umiejętność wyhamowania, wyciszenia się, kiedy jestem prowokowany. Bo ktoś ze świata, kto się nie nawrócił, ma prawo być nieopanowany. Ma prawo mi wygarnąć. Ma prawo dźgać we mnie, bo nie umie się opanować. Ale ja, ten, który ma Boga w sercu, ten, którego Duch Święty napełnił, mamy możliwości opanowania. Ale ciało nas kusi. Nasza stara natura nas kusi. Chcielibyśmy wyjść czasami i komuś nagadać. Chcielibyśmy zareagować, ale musimy się opanować. Musimy się opanować. Chociażby dzisiaj pojechałem umyć samochód, bo po całej drodze był uwalony od kół aż po dach. Jak na przekór mówiłem do siebie o wstrzemięźliwości, o opanowaniu, jak na przekór facet mnie prowokuje, bo się po prostu zabawia. Zamiast wyjechać samochodem z myjni, to sobie dzwoni na komórce, to sobie rozmawia z chłopakami, którzy myją. Już mnie chciało ponieść. Mówię, wyjdę zaraz i powiem gościowi, co o nim myślę. Niech sobie wyjedzie i niech sobie gada. A wtedy Duch Boży mówi, opanuj się, człowieku. Trzeba było spokojnie się wyciszyć. Panie, wyciszam się i będę cierpliwie czekał, aż gościu wyjdzie, spokojnie wyjedzie. Jeszcze go pobłogosławię, jak będzie wyjeżdżał. Niech mu się dobrze jedzie i ja sobie wjadę. I tak wydałem dobre świadectwo. Bo gdyby tak pastor wyskoczył z tego auta i mu tam parę słówek powiedział, no to by nie było świadectwo godne człowieka wierzącego. Nieprawdaż? Bo Pan chce, abyśmy byli przykładem. A więc wstrzemięźliwość to nie jest łatwy temat. Bo mamy swój charakterek. Chyba, że wy no nie macie z tym problemu. Ja nie wiem, może to do siebie tylko dzisiaj głoszę. Ale tak i tak będę głosił. Choćby tylko do siebie. Choćbym ja się tylko zmienił, to chwała Bogu, warto było poświęcić jeden wieczór w środę. Amen? Wszyscy powiedzieli na to amen. Chwała Bogu. Same korzyści z tego będę miał, a ja chcę mieć korzyści i chcę korzystać z dobrodziejstw Pana i chcę być jutro lepszym, a jak będę jutro lepszym, to odniosłem sukces. I będę się z tego cieszył. I będę mógł powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za Twoją obecność. A każdy sam przed Panem zdaje sprawę za swoje życie. A to tak na marginesie. Przemięźliwość to nie jest łatwy temat. Dzieje apostolskie, 24, wiersz 25. Popatrzcie. A kiedy Paweł zaczął mówić o sprawiedliwości, o przemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks przeraził się i powiedział: na razie możesz odejść. Gdy znajdę trochę czasu, wezmę cię ponownie. Trzy tematy. Apostoł Paweł zaczął poruszać. Oczywiście my lubimy słuchać to, co ucho głaszcze. To jest dla nas bardzo przyjemne, ale kiedy słuchamy korekty, napomnienia, kiedy gdzieś tam Bóg pragnie kształtować nas na swój obraz, to czasami nie jest to przyjemne. I Feliks też czuł się niekomfortowo z tym. Kiedy Paweł zaczął mówić o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości i o sądzie, o przyszłym sądzie, o końcu, Feliks po pierwsze się przeraził, a po drugie powiedział: nie mam już czasu, jak będę miał chwilę wolną, to cię zawołam, Pawle. Ale teraz na razie musisz skończyć. Już wystarczy. Już wystarczy. Nie wiem, który temat go najbardziej przeraził. Czy sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, czy przyszły sąd. Może wszystkie po trochu. Ale Paweł o tym mówił i nie było łatwo Feliksowi to przyjąć. Wstrzemięźliwość to właśnie dlatego. Wstrzemięźliwość, czyli opanowanie, umiejętność powstrzymywania się, to cecha ludzi duchowych. Ludzi, którzy żyją z Bogiem, którzy powierzyli swoje życie Panu, którzy oddali Mu swoje własne ja, swoje własne żądze, pragnienia, przybili je do krzyża i pozwalają Duchowi Świętemu, aby działał w naszym życiu. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, mamy tą cudowną obietnicę, która mówi o tej mocy, o tej sile, którą Bóg nam daje w Duchu Świętym, byśmy nie musieli polegać na siebie samych, na naszych możliwościach, ale właśnie na Nim. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga ku poznaniu dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A więc Duch Święty zawsze dąży ku poznaniu dobra. On objawia nam to, co dobre z Boga. On objawia nam dobrego Ojca, pełnego miłosierdzia i łaski. A głosimy to nie za pomocą wyszukiwanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przykładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. A więc z Ducha Bożego. Człowiek zmysłowy ma z tym problem. Natomiast człowiek duchowy, człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, który pozwala Duchowi Świętemu działać w swoim życiu, ten też zaczyna pojmować, zaczyna rozumieć, jakim powinienem być, jak powinienem żyć, jakie postawy powinienem przyjmować, bo jestem tutaj na ziemi świadectwem, światłem Pana. Jesteśmy tutaj Jego solą. Jesteśmy po to, by wydać o Nim świadectwo. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, rozumie wszystko, jest ostrożny w swoim zachowaniu, postępowaniu. Jest to cecha ludzi duchowych, gdy opanowuje się, gdy ma umiejętność powstrzymania się, gdy panuje w moim życiu wstrzemięźliwość. Tytus dalej w pierwszym liście, 7 i 8 werset pisze tak. 7 werset. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Chwała Bogu, że to biskup, a nie ja. Nie. Jeśli tak będziemy do tego podchodzić, to stworzymy hierarchię duchowieństwa i laików. A więc biskup, tak, on ma być nienaganny, ma być nieskory do gniewu, nie może za dużo pić, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy. No ale to biskup. No na szczęście myśmy zrozumieli, że w Kościele jest powszechne kapłaństwo. I wszyscy jesteśmy w pewnym sensie powołanymi do służby. Że nie ma hierarchii duchowieństwa i laików, którzy mają tylko siedzieć i słuchać i podporządkować się temu, co słyszą. Wszyscy jesteśmy powołani do posługiwania. Oczywiście ci, którzy stoją na czele, powinni szczególnie nosić te cechy, o których czytamy. Starszy, przywódca, lider, biskup czy prezbiter, prezbiteros, jak w greckim czytamy, powinien być nacechowany tymi cechami, o których mówi apostoł Paweł do Tytusa. Dalej, w drugim rozdziale od 1 do 8 wersetu czytamy: ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi. No starzy, no jak takie określenie, nieprawdaż? Że starzy mają być, to tak to pisze, i nawet w Biblii Warszawskiej, myślałem, że w Biblii Warszawskiej będzie trochę inaczej, ale jest tak samo. Starzy, w podeszłym wieku, mający życie za sobą, przeżywszy już wiele lat, ludzie, którzy już może są u schyłku swojego życia, o nich mówi apostoł Paweł. Ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że ludzie starsi już, szczególnie biskupi, przywódcy, a także ludzie starsi, ludzie, którzy mają wiek za sobą, mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. Dalej, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, mają nie nadużywać wina, tylko po troszku, dawać dobry przykład. O tym mówi Boże Słowo. I to wszystko jest w tej formie wstrzemięźliwości, opanowania, umiejętności powstrzymywania się. Niech pouczają młodsze kobiety. Co mają mówić młodszym kobietom? Mają co mówić? Posłuchajmy tego, co mówi Boże Słowo. Co mają starsze kobiety mówić młodszym kobietom? Jakiego fatalnego męża mam? I oby ciebie to młodsza kobieto nie spotkało. Nie. Biblia mówi tak. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. A więc ja chciałbym, żeby siostry w podeszłym wieku z mojego zboru przychodziły do mojej żony i mówiły: Gosia, miłuj swojego męża. Miłuj swojego męża. Miłuj go. Nie tylko do mnie. Nie tylko do mojej żony. Nie tylko do naszego małżeństwa, ale do innych małżeństw, do innych młodych sióstr. Aby przychodziły starsze z doświadczeniem, z bagażem doświadczenia, które może wiele przeszły w życiu. Żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Aż tam to musiał to apostoł Paweł napisać. Mógł to jedno zdanie mniej napisać. Ale napisał. No i co ja mam z tym zrobić? No tak pisze. Ja muszę głosić całe Boże Słowo. Wszystko, co tu jest napisane, mam czytać. Nie tylko wyrywkowe, jedne fragmenty, jak pastorzy, którzy przyjeżdżają na konferencję na 2 dni, a więc mają jeden temacik, fajne słowo, powiedzą i pojadą. My musimy w Kościele nauczać wszystkiego, bo my żyjemy Kościołem. Kościół to jest życie duchowe. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nieprawdaż? I cały czas musimy utrzymywać dobrą duchową kondycję. 6 werset. Młodszych zaś napominaj. Do Tytusa mówi. Ja dzisiaj młodszych napominam na tej sali. Aby byli wstrzemięźliwi. i we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. To mówił apostoł Paweł. A więc moje życie muszę tak je prowadzić, aby stawiać go za wzór. Muszę być człowiekiem modlitwy, człowiekiem prawym. Nie mogę być kłamcą, oszustem, złodziejem, pijakiem, bo nie mogę postawić siebie za wzór. A więc muszę dać ten wzór. Muszę postawić ten wzór. I nie wszystko odbywa się na płaszczyźnie głoszenia kazania. Wiele razy my sami jesteśmy kazaniem, żywą Ewangelią, przesłaniem. Nasze postępowanie, nasze zachowanie, nasza postawa, to co mówimy, w jaki sposób się zachowujemy, jak się modlimy, jaki entuzjazm mamy w Panu, to jest wiele razy większą zachętą niż kazanie. I same słowo. Kiedy my swoim postępowaniem stawiamy wzór dobrego, niesfałszowanego nauczania Ewangelii i prawości przez mowę szczerą i nienaganną, po co? Aby przeciwnik był zawstydzony. Nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Aby gdy diabeł stanie obok mnie, którego nie widzę, stoi i mówi, no co ja mam na niego powiedzieć? No nic nie mam na niego powiedzieć, no. Żonę kocha? O dzieci się modli? Zawsze ma dobre słowo na swoich ustach? Przebacza, gdy mu ktoś powie? Opanowuje się, gdy go wkurzą? Zdenerwują? Potrafi się wstrzymać w wielu sytuacjach? No, co ja mam z nim zrobić? Przeciwnik był zawstydzony. Aby przeciwnik był zawstydzony, gdy patrzy na moje życie. No tyle już miałem powodów, żeby wybuchnąć, żeby zrobić coś złego, ale diabłu nie dam dostępu, bo chcę zatkać mu jego usta. Ale przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. A może nie tylko diabeł. Może mój przeciwnik, ten, kto mnie nie lubi, ten, kto może o mnie mówi wiele złych rzeczy, który chciałby, abym się potknął, który nie życzy mi zbyt dobrze. Może właśnie on, aby był zawstydzony, że mu nie wychodzi, że po prostu moją postawą zawstydzam go. Prawą postawą, wstrzemięźliwą, postawą opanowania, postawą takiego zwycięskiego powstrzymywania się przed tymi nieprawidłowymi reakcjami. Także zobowiązanie do wstrzemięźliwości było nakazem apostolskim. I nie tylko w tych sferach tych duchowych postaw, naszej osobowości, naszego zachowania, ale także w innych sferach, może naszych decyzji, które podejmujemy, może w sferach dbania o siebie samych, bo mamy dbać o siebie samych. Aby dbać o siebie samego, jestem zobowiązany do wstrzemięźliwości. Kiedy wczoraj rozmawialiśmy o tym, żeby być pełnymi Ducha Świętego na grupie, zapytałem, no co ja mam powiedzieć o was? Przecież nie powiem, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego, bo gdybym to powiedział, to może bym wyraził podejrzenia o to, że po prostu upijacie się. Powiedziałem, nie objadajcie się czekoladą, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Ktoś mi powiedział, ale z tą czekoladą to przesadziłeś. Bo ja bardzo lubię. Opanowanie, wstrzemięźliwość. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 28-31. Postanowiliśmy zaś my i Duch Święty nie nakładać na was ciężarów prócz tego, co konieczne. Tak więc będziecie się powstrzymywali. A więc był pewnego rodzaju rozkaz, przesłanie. Będziecie się powstrzymywali. powstrzymajcie się od spożywania mięsa z ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Jeśli będziecie tego przestrzegać, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi. Wysłańcy, pożegnawszy się, przybyli do Antiochii, gdzie zwołali całe zgromadzenie i wręczyli im ten list. Gdy pismo odczytano, wszystkich uradowała jego bardzo pomyślna treść. A więc musimy zrównoważyć pewne rzeczy w naszym życiu. Wstrzemięźliwość jest kluczem do zdrowego życia. Duchowego, a także fizycznego. Nawet w tym aspekcie jest to ważne. Czystość i wstrzemięźliwość prowadzi do skutecznego usługiwania Bożym Słowem w Królestwie Bożym, czy usługiwania w Królestwie Bożym tutaj na ziemi, bo umiemy doświadczać Bożego zdrowia w naszym życiu, sprawności, Bożej sprawności. Tego życzyli sobie apostołowie. Bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi. Jest w tym Boże przesłanie, gdy zabiegamy o to, by być zdrowymi, by błogosławić siebie, byśmy byli zdrowi, byśmy modlili się o to, byśmy byli zdrowi, ale tak, żebyśmy dbali o to, żebyśmy byli zdrowi. I na koniec o tym skutecznym usługiwaniu w Królestwie Bożym. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział. Będę czytał od 21 wersetu. Oczywiście jest to fragment, który jest połączony z całym tekstem, a więc apostoł Paweł poucza młodego Tymoteusza, mówi do niego na wiele tematów i oto apostoł Paweł mówi tak: jeśli więc ktoś oczyści się sam z tego zła, o którym przed chwilą była mowa, będzie niczym owo naczynie przeznaczone do odświętnego użytku. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Zawsze pożyteczne dla jego właściciela. Czyją własnością jestem? O jakiego właściciela chodzi? Jesteśmy własnością Pana. Własnością Pana. Oddaliśmy mu dobrowolnie nasze życie. Czytamy dalej. Nadające się do spełniania wszelkiego dobrego uczynku. To jest wiersz 21. Pięknie brzmi. Jeszcze raz go przeczytam. Jeśli więc ktoś oczyścił się sam z tego zła, o którym przed chwilą była mowa, oczyścił się sam, znaczy, że podjął decyzję. Przyszedł do Pana. Zdecydował. A krew Jezusa obmywa nas wszelkiego grzechu. To Bóg poprzez swoją obecność daje nam swoje oczyszczenie. Będzie niczym owo naczynie przeznaczone do odświętnego użytku. Zawsze pożyteczne dla jego właściciela. Nadające się do spełnienia wszelkiego dobrego uczynku. 22 werset. Nie poddawaj się młodzieńczym zachciankom. Ach, te zachcianki to są zachcianki. Młodzieńcze zachcianki. Później cały czas mówimy, że mamy problem nastolatków, bo oni mają młodzieńcze zachcianki. A te zachcianki młodzieńcze stają się coraz większe w coraz to młodszym wieku. Powiem wam. Koleżanka mojej córki, Kamil, jest w ciąży. Ten sam rocznik. Niespełna 14 lat. Takie robi Kamila oczy jak 5 złotówki. Nie poddawaj się młodzieńczym zachciankom. Natomiast wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana, zabiegaj usilnie o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój. To jest ta ważność społeczności. Ważność uczestniczenia w tym, co dzieje się w Kościele. Ważność uczestniczenia w modlitwach. ważność uczestniczenia w zdrowej nauce, ważność uczestniczenia w kształtowaniu charakteru, ważność wzrastania w Panu. Zabiegaj usilnie wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana, z innymi, razem, przebywając razem przed Bożym obliczem, w Bożej obecności. 23 werset. Unikaj głupich i niedorzecznych dyskusji, pamiętając, że zazwyczaj prowadzą one do kłótni. Iluż to chrześcijan rozpoczynało dyskusję i zakończyli kłótnią? Bez sensu. Nonsens. Nawet jeśli omawiasz najwznioślejsze sprawy Bożego Królestwa i kończysz to kłótnią, to paranoja. Ludzka głupota. Lepiej odejść i nie odzywać się i nie brać w tym udziału. A słudze Bożemu nie wolno wdawać się w kłótnię. Powinien być łagodny dla wszystkich, gotowy do udzielenia spokojnych pouczeń. Przemięźliwość. Ale co mnie rozsadza od wewnątrz? Eksploduje za chwilę. Normalnie go złapię. Coś mi brakuje. Nie mam pokoju. Nie umiem się wyciszyć. Nie potrafię udzielić spokojnych pouczeń. A Bóg chce, abyśmy udzielali spokojnych pouczeń. Powinien być zawsze zrównoważony. Mocne słowa. Mocne tłumaczenie. I myślę, że Bóg oczekuje od nas takich postaw. On nie chce mieć szaleńców, którym puszczają nerwy. I bezustannie się kłócą, bezustannie doprowadzają innych i siebie do furii. To nie jest Boży projekt. To nie jest Boży plan. Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg jest Bogiem łagodnym. I dalej. Teraz jest dopiero werset. Nawet wrogo usposobionych powinienem upominać z całą łagodnością, bo może wskutek tego ześle im Bóg łaskę nawrócenia i możliwość dojścia do prawdy. Nawet wrogo usposobionym. Tacy nas najszybciej doprowadzają do furii, nieprawdaż? Wrogo usposobieni. Oni potrafią wyprowadzić nas z równowagi. Są wrogo usposobieni. Apostoł Paweł poucza młodego Tymoteusza. Mówi: młodzieńcze, ucz się tego, póki nie jest za późno. Ucz się tego. Ucz się tego. Abyś nawet wrogo usposobionych upominał z całą łagodnością. Abyś umiał się opanować. Abyś był przemięźliwy. Abyś miał umiejętność powstrzymywania się. Bo wskutek tego Bóg ma moc zesłać łaskę nawrócenia i dojścia do prawdy. 26 werset. Może się opamiętają i zrzucą z siebie więzy szatańskie, w które zostali pochwyceni i zdani na wolę szatana. Pan da wyjście. Mogą się upamiętać. Mają szansę. A jeśli tego nie zrobią, to ja odniosłem zwycięstwo. Ja przed Panem mogę stanąć i powiedzieć: Panie, Ty widziałeś, jak ten mnie zdenerwował, ale mi nie puściły nerwy. Panie, to dzięki Tobie. To dzięki Tobie. Ty mi dałeś taką zdolność, Panie, że umiałem z Nim w sposób łagodny, umiałem z Nim porozmawiać. Czasami się mi wydaje, że tak bierzemy to wszystko w nasze ręce, że jak nie tąpniemy, jak nie hukniemy, że jak nie krzykniemy, to Pan Bóg nic nie zrobi. To my musimy tak huknąć, krzyknąć, tupnąć, walnąć pięścią, wtedy się sprawy zaczną dziać. Ale to przecież Bóg wszystko zmienia. To On jest w stanie doprowadzić do uwolnienia, do rozwiązania, do zbawienia, do naprawienia kogokolwiek, do uwolnienia kogokolwiek. On jest tym, który daje prawdziwą wolność. A ja muszę podejść w sposób łagodny. Czasami stykamy się ze sprawami, I takowe też miałem podróżując, kiedy miałem spotkanie z gronem osób, dość licznym gronem osób, prawie 5 godzin w Karłowicach, od prawie 18 do 23, 23.30. I co odkryłem? Że ci ludzie, którzy byli w konflikcie z innymi ludźmi, są po prostu poranieni, są podrapani z powodu tego, że kłócili się jedni z drugimi. Że tak sobie pomagali, że na siebie wrzeszczeli, krzyczeli, hukali, tupali nogami, walili pięściami i tak, że się musieli rozejść. Kiedy zacząłem im usługiwać, kiedy zacząłem to słowo im tłumaczyć, kiedy modliliśmy się, tam 2 godziny modliliśmy się o uzdrowienie, o oczyszczenie, o uwolnienie. Kiedy pojechałem, później dzwonili przez tydzień, ale dostaliśmy skrzydeł. Ale dostaliśmy skrzydeł. Ale jesteśmy teraz zachęceni. Wszystko będzie dobrze. Zupełnie inny obraz. Zupełnie inny obraz. Bo to jest kwestia umiejętności posługiwania. Pan chce działać przez nas. On nie chce, abyśmy działali. Bo kiedy my działamy, to wtedy przeszkadzamy Panu Bogu poprzez naszą starą naturę. Ale kiedy pozwalamy, aby Duch Boży dał nam wstrzemięźliwość, opanowanie, umiejętność takiego duchowego działania, to wtedy docieramy i możemy pomóc. Oczywiście apostoł Paweł tutaj wyraźnie mówi, może się upamiętają i zrzucą siebie więzy. Nie mówi, że wszyscy to zrobią. Niektórzy mogą nas nie zrozumieć. Mogą odrzucić naszą łaskę i miłosierdzie. Iluż to ludzi odrzuca Boże miłosierdzie i Bożą łaskę? Ofiarę Jezusa depczą. Nie chcą przyjąć. Ale to nie znaczy, że Pan Jezus, to nie oznacza, że Pan Jezus zmienia swoje nastawienie. On ciągle jest taki sam. Ciągle kocha grzesznika. Ciągle ta ofiara jest cenna. I Pan Jezus nie żałuje tego, co uczynił, mimo że wielu ludzi kategorycznie odrzuca i depcze ofiarę śmierci Jezusa, nie przyjmując pojednania, przebaczenia, oczyszczenia. I tak samo chcielibyśmy i my funkcjonować. To jest dobra droga. To jest Boża droga, którą wytyczy nam Boże Słowo, apostoł Paweł. Dlatego ja chcę to głosić do siebie. Chcę być opanowany, chcę być wstrzemięźliwy. Prosić Ducha Świętego, aby wyposażał mnie w umiejętność powstrzymywania się w różnych sytuacjach, które zaczynają być gorące. Są takie gorące momenty. Wtedy musimy zdać egzamin. To jest nasz test, nasza próba. I wtedy, gdy widzimy nasze uchybienia, od razu mamy sygnał, nad czym powinniśmy pracować w swoim życiu. Co powinniśmy Panu w modlitwach przynosić? W których dziedzinach potrzebujemy Bożego działania? To nie dotyczy tylko wstrzemięźliwości. To dotyczy pokoju, cierpliwości i tych innych Bożych cech, których nam potrzeba. Amen? Powstańmy.